Kontynuujemy dzieje apostolskie i ostatnio mówiliśmy o Szczepanie, o tym, że był pełnym wiary i Ducha Świętego. Mówiliśmy o tym, na czym polega bycie pełnym wiary i Ducha Świętego. I przeczytajmy kolejny fragment z 8 rozdziału od wersetu 1 do 25. Dzieje apostolskie 8. Wersety od 1 do 25. Saul pochwalał to ich zabójstwo, czyli mowa o Szczepanie. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepanem zajęli się oddani Bogu ludzie, bardzo go opłakiwano. Saul natomiast tępił Kościół. Wchodził do domu, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce i głosili słowo dobrej nowiny. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił. Bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. Przebywał tam także pewien człowiek o imieniu Szymon. Wcześniej zajmował się magią i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. Poważali go wszyscy, mali oraz wielcy. Ten człowiek, mawiali, uosabia moc Boga, która zwie się wielka. Szanowali go zaś dlatego, że przez dłuższy czas zadziwiał ich magicznymi sztukami. Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu jednak: niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca. Bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Szymon odpowiedział: módlcie się wy za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. Oni natomiast, gdy już złożyli świadectwo i przekazali słowo Pana, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy. Po drodze głosili dobrą nowinę w wielu samarytańskich wioskach. Zamordowanie Szczepana przez Żydów dało początek wielkiemu prześladowaniu chrześcijan w Jerozolimie. I tutaj pojawia się Saul, którego możemy określić jako główny łowczy, główna osoba, która polowała na chrześcijan. Łukasz mówi nam, jak Saul tępił Kościół. Zwróćmy uwagę na słowo, tępił. Wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. Musimy pamiętać, że chrześcijanie spotykali się po domach, więc prawdopodobnie o takie domy tutaj chodzi, gdzie domy spotkań chrześcijan, gdzie się spotykali na modlitwę, na słuchanie słowa, na spożywanie wspólnej wieczerzy i na chleba przy stole pańskim generalnie. Z takich spotkań wywlekał chrześcijan i wtrącał ich do więzienia. W Więc Żydzi, można powiedzieć, przeszli od słów do czynów. Nie było już zakazów głoszenia Chrystusa, jak to było wcześniej. Nie było już gróźb, jak to było wcześniej. Teraz przeszli do konkretnych działań. I Saul na tym tle się wyróżniał. Prześladowanie było na tyle wielkie, że wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Chrześcijanie w obliczu tych prześladowań zostawili Jerozolimę i udali się do innych miejsc, do innych miejscowości w Judei i Samarii. Ale jak tak wędrowali, to Łukasz mówi nam, że przy okazji głosili słowo dobrej nowiny. I Łukasz podaje nam przykład Filipa, jednego z siedmiu diakonów w zborze w Jerozolimie, który w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich jest określony jako Filip Ewangelista, jeden z siedmiu. Filip przybył do jakiegoś miasta samarytańskiego i tam głosił Chrystusa, a jego głoszenie było potwierdzone różnymi znakami i cudami. Jest tam mowa o wyganianiu demonów i o uzdrawianiu. I w tym momencie Łukasz zwraca naszą uwagę na pewną osobę. Na Szymona, który ma później zyskał przydomek Mag, który przebywa w tym mieście. Łukasz wplata osobę Szymona w historię tego, co się działo w tym mieście wraz z pojawieniem się Filipa, a później z pojawieniem się apostołów Piotra i Jana. W związku z tym wydaje mi się, że Łukasz chce nas pouczyć w jakiś sposób, korzystając z przykładu tego człowieka. W jakimś celu go umieścił, prawda? Więc musimy założyć, że Duch Święty chce pouczyć czytelników Dziejów Apostolskich w jakiś sposób właśnie o Szymonie. Więc zacznijmy od przedstawienia Szymona. Kim był Szymon? Łukasz mówi nam, że Szymon zajmował się magią i wprawiał lud Samarii w zachwyt. Więc wydaje się, że był takim wędrownym magiem. Albo dzisiaj powiedzielibyśmy, że był magikiem. Przyjeżdżał do jakiegoś miasta i zatrzymywał się na jakiś czas. Łukasz mówi nam, że lud poważał Szymona. Jest to odzwierciedlone w tym, jak o nim mówili. Prawda? Łukasz w 8:10 mówi nam, poważali go wszyscy, mali oraz wielcy. Ten człowiek, mawiali, uosabia moc Boga, która zwie się Wielka. Szymon przez dłuższy czas zadziwiał ludzi tego miasta swoimi magicznymi sztuczkami. Po co to robił? No trzeba założyć, że w ten sposób zarabiał pieniądze, więc robił to dla zysku. Nie dostarczał ludziom rozrywki, ponieważ był bogaty i się nudził. I pomyślał, że no w jakiś sposób tym biednym, pracującym ludziom trzeba umilić życie, więc on będzie im sztuczki magiczne prezentował. Nie, raczej chodzi o to, że to była jego forma zarobku, ale też no, zdobywanie, środek, przez który zdobywał uznanie i wpływy. Więc przybywał do miasteczka, do jakiegoś miasta, miejscowości, czyli przybywał do źródła dochodu. A kiedy to źródełko wyschło, no to trzeba było zmienić to źródło i trzeba było się przenieść do innego miasta, do innego źródełka. Więc możemy powiedzieć, że Szymon był sławną osobą, rozpoznawalną osobą, poważaną osobą. Używając dzisiejszego języka, moglibyśmy powiedzieć, że był takim celebrytą. Łukasz mówi nam o jego wierze. Jaka jest jego wiara? Gdy jednak w wersecie 12 Łukasz mówi nam, gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu. Możemy powiedzieć, że Filip stał się w pewnym sensie konkurencją dla Szymona. Głosił dobrą nowinę o Bożym Królestwie i o imieniu Jezusa Chrystusa, a swoją naukę, czy jego nauka była potwierdzana wielkimi znakami i przejawami mocy. Jak pojawia się konkurencja, coś nowego, to ludzie automatycznie idą do tego kogoś nowego. Więc Filip stał się sensacją w tym mieście. Filip był na ustach wszystkich i czytamy też, że ludzie zaczęli wiarą odpowiadać na głoszenie Filipa. Przychodzili do niego i dawali się ochrzcić. Więc Szymon tracił klientów. Łukasz mówi nam, że Szymon też uwierzył i został ochrzczony. Trzymał się Filipa. Ale dlaczego to robił? Dlaczego trzymał się Filipa? Łukasz mówi nam, że Szymon nie mógł wyjść z podziwu, widząc wielkie znaki i przejawy mocy. Czyżby Łukasz chciał nam coś zasugerować tutaj odnośnie wiary Szymona? Wydaje mi się, że tak. Co zatem chce nam Łukasz powiedzieć odnośnie wiary Szymona? Patrząc na to, co Łukasz napisał odnośnie Szymona, to gdzie leży jego zainteresowanie? Wydaje się, że wiara Szymona jest interesowna. Szymona bardziej interesują wielkie znaki i przejawy mocy niż Chrystus i to, czego dokonał Chrystus. Więc żeby się czegoś więcej dowiedzieć lub nauczyć, albo odkryć tajemnicę sztuczek Filipa, w cudzysłowie sztuczek, musiał się do niego w jakiś sposób zbliżyć. A jak zbliżyć się do Filipa? Najprościej to uwierzyć, w cudzysłowie, w to, co głosi Filip i dać się ochrzcić. Więc tak zrobił Szymon. Szymon trzymał się blisko Filipa, który dokonywał wielkich znaków, więc trzymał się Filipa ze względu na te przejawy mocy i wielkie znaki. To go interesowało, to go pociągało, jego wiara była interesowna. Jego wiara w Chrystusa, możemy powiedzieć, nie była szczera. Ale czy taki wniosek nie jest na wyrost? Czy taki wniosek nie jest zbyt pochopnym wnioskiem? Czy nie osądzamy tutaj Szymona zbyt surowo, zbyt ostro? Ktoś mógłby sobie zadać takie pytanie. Otóż dalsza część tej historii odpowie nam na te pytania. Łukasz napisał: gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im nie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Więc w tym mieście pojawili się apostołowie Piotr i Jan. Łukasz mówi nam, że Piotr i Jan wkładali na wierzących ręce, a ci otrzymywali Ducha Świętego. Więc wydaje się, że apostołowie to już ta, brzydko mówiąc, najwyższa liga. To, co oni robili przez nakładanie rąk, przebijało to wszystko, co Filip robił. Poprzez wyganianie demonów czy uzdrawianie. No bo przecież wierzący przez nałożenie rąk apostołów otrzymywali Ducha Świętego. To wiązało się już z ogromną władzą, z ogromnym autorytetem. Bo jeżeli ktoś może udzielać Ducha Świętego, to musi mieć namaszczenie, w cudzysłowie, z samej góry. Musi mieć namaszczenie i błogosławieństwo samego Boga, a to właśnie oznacza autorytet, oznacza w pewnym sensie władzę. Co w tej sytuacji robi Szymon? Szymon wykłada pieniądze na stół. Szymon odkrywa karty, Szymon odkrywa nam swoje serce. To, czego pragnie, to, czego chce, to władza udzielania Ducha Świętego i za tę władzę gotów jest zapłacić pieniędzmi. Oczywiście nie jest bezinteresowny w tym. Wydaje się, że on chce mieć tą władzę po to, żeby móc zarabiać jeszcze lepiej niż do tej pory. Ten incydent potwierdza nasze wątpliwości. Wiara Szymona nie była szczera. Apostoł Piotr od razu to wyłapał i dlatego powiedział Szymonowi: niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca, bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Piotr widzi serce Szymona nie jest ono szczere wobec Boga. Szymon tak naprawdę pragnie czegoś innego niż Chrystus, niż Bóg. On pragnie autorytetu, pragnie czynić wielkie znaki, a nie pragnie Boga. Szymon tak naprawdę nie poznał Boga, skoro myślał, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Szymon jest pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Inaczej mówiąc, Szymon zazdrości apostołom ich, no, ich autorytetu. I jest gotów im zapłacić każde pieniądze, aby mieć taką samą władzę. Ale to tylko odzwierciedla jego nieprawość. To tylko pokazuje, jak bardzo jest opanowany przez tę żądzę. Więc z jednej strony Łukasz mówi nam o wierze Szymona, że uwierzył i dał się ochrzcić, ale z drugiej strony widzimy, że ta wiara nie była szczera, że ta wiara nie prowadziła do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu i do poddania się Chrystusowi. Ta wiara była tylko środkiem, a celem była władza, moc do czynienia wielkich znaków. W związku z tym Piotr mówi Szymonowi, że nie ma on cząstki ani udziału w tym poselstwie, w tej Ewangelii, w tym zbawieniu. To znaczy, że wiara Szymona nie jest wiarą zbawczą. Taka wiara jest martwą wiarą. Apostoł Piotr mówi inaczej, mówiąc inaczej, stara się powiedzieć Szymonowi, że tak naprawdę to Szymon nie jest chrześcijaninem. Jego wiara nie była szczera. W związku z tym jego chrzest nic nie wnosi, nic nie zmienia przed Bogiem. Pomimo przyjęcia chrztu jest osobą, która dalej potrzebuje się opamiętać i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Piotr mówi, że wiara, która jest połączona z opamiętaniem, jest wiarą zbawczą i tylko taka wiara jest wiarą zbawczą. Więc myślę, że ta historia daje nam kilka praktycznych i ciekawych lekcji odnośnie wiary w Boga, chrześcijaństwa czy odnośnie chrztu. I mamy na przykład Szymona, który uwierzył w Jezusa Chrystusa i dał się ochrzcić. Ale uczynki Szymona pokazują, że jego wiara nie była szczera. I w związku z tym Szymon nie miał udziału w zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, chociaż został ochrzczony. To jednak nie stał się prawdziwym uczniem Jezusa. Dla Szymona Jezus był tylko środkiem, który mógł go doprowadzić do upragnionego celu, do władzy udzielania Ducha Świętego. W związku z tym musimy powiedzieć, że wiara, której nie towarzyszy odwrócenie się od grzechu oraz poddanie się Chrystusowi, nie jest wiarą zbawczą. Wiara, której celem nie jest Chrystus i Bóg, nie jest wiarą zbawczą. A chrzest, który nie wynika ze szczerej wiary, nie czyni nikogo chrześcijaninem. Chrzest nie czyni nikogo chrześcijaninem generalnie. Chrzest jest wyrazem wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Chrzest jest wyrazem poddania się Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale bez wiary, bez poddania, to człowiek nie jest chrześcijaninem. Chrzest nikogo nie czyni chrześcijaninem. A kiedy człowiek wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to daje się ochrzcić. Nie dlatego, żeby zostać chrześcijaninem, tylko żeby dać wyraz swojej wierze, swojemu poddaniu się Jezusowi Chrystusowi, jako Panu i Zbawicielowi. Więc wiara, która nie jest szczera przed Bogiem, której celem nie jest Chrystus, tylko coś innego, wiara, dla której Chrystus jest tylko środkiem do osiągnięcia jakiegoś innego, ważniejszego celu, nie jest wiarą szczerą i nie jest wiarą zbawczą. W związku z tym musimy patrzeć, czy pamiętać o tym, aby patrzeć nie tylko na wyznanie wiary, ale też i na owoce, jakie za tym wyznaniem idą. Nigdy nie zadowalajmy się samym wyznaniem wiary, że ktoś mówi tak, jak kocham Boga, prawda? Będzie się człowiek bił w pierś i wyznawał swoją wiarę w Boga, w Chrystusa. Fajnie, ale co za tym idzie? Jakie są owoce tej wiary? Deklaracja wiary to jedno, a owoce potwierdzające wiarę to drugie. Tam, gdzie jest szczera wiara w Pana Jezusa Chrystusa, tam też będą widoczne odpowiednie owoce tej wiary. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus zmienia serca ludzi. Pan Jezus zmienia serca ludzi, tych, którzy się Jemu poddają. W związku z tym, jeśli ktoś twierdzi, że uwierzył w Jezusa, to należy oczekiwać, że to wniesie nie tylko pozytywną zmianę, ale odpowiednią zmianę w życiu tego człowieka. Ten człowiek stanie się w jakiś sposób podobny do Chrystusa. W jego życiu Chrystus będzie centrum, stanie się istotą tego życia. Jezus nie będzie tylko dodatkiem, środkiem do osiągnięcia pewnego celu, ale będzie istotą, będzie centrum tego nowego życia. Czasami ludzie mają takie cele, ważniejsze od Chrystusa. Na przykład takim celem jest uzdrowienie. Ludzie gotowi są na wszystko, byle tylko zostać uzdrowionymi, więc jeżeli trzeba po drodze uwierzyć w Jezusa i dać się ochrzcić, to bez problemu zrobią. Ale kiedy nie otrzymają tego, czego pragną, jeżeli nie zostaną uzdrowieni, to po chwili mówią, baj, żegnam was. Mnie to nie interesuje, nie dostałem tego, czego pragnąłem, w związku z tym z Chrystusem mi nie jest już po drodze. Takim celem może być pomoc materialna. Kiedyś byłem jako młody chrześcijanin. Jeden z moich braci z grupy domowej przyprowadził na grupę narkomana. No bo człowiek potrzebuje pomocy, potrzebuje Chrystusa, potrzebuje wyjść z nałogu, więc zaprosił go na grupę, ten przyszedł. No i po jakimś czasie ten brat zaproponował, że może byśmy poszli do tego narkomana do domu, porozmawiać z nimi, żeby na grupę jeszcze przyszedł domową. Więc poszliśmy, no i oczywiście rozmawialiśmy z tym człowiekiem i on mówił nam, o jak on kocha Chrystusa, jak Jezus jest wspaniały i co robi w jego życiu. I generalnie no, mówił wszystko, co my chcieliśmy usłyszeć. I zmiękczał nas, żebyśmy otworzyli swoje portfele. Bo kiedy dostał już pieniądze, bo oczywiście tak nie miał pieniędzy na nic, dostał pieniądze, to bardzo szybko zakończył spotkanie i już go nie było. Więcej na grupie się nie pojawił. Więc ludzie czasami myślą o tym, o pomocy materialnej, że mają potrzeby w związku z tym, dopóki widzą, że inaczej ta pomoc materialna może być czymś ważniejszym niż sam Chrystus, dlatego są gotowi do różnych rzeczy, żeby tą pomoc materialną otrzymać. Dla niego, dla tego narkomana Jezus nie był celem samym sobie, był tylko środkiem do celu. Co jest twoim celem? Co jest ważniejsze dla ciebie? Chrystus czy wielkie znaki i przejawy mocy? Chrystus czy uzdrowienie? Chrystus czy prorokowanie na przykład? Chrystus czy władza? Chrystus czy pieniądze? Chrystus czy cokolwiek innego? Czy Chrystus jest celem samym sobie w twoim życiu, czy jest tylko środkiem do jakiegoś ważniejszego dla ciebie celu? Kolejna lekcja dotyczy chrztu. Jeżeli nasza wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie jest szczera, nie jest poparta opamiętaniem i poddaniem się Jezusowi, to chrzest nie ma żadnego znaczenia ani wartości, mówiąc brutalnie. Taki chrzest nic nie daje, nic nie wnosi. A to z kolei prowadzi nas do pytania, czy chrzest niemowląt ma jakikolwiek sens przed Bogiem? Nie ma. Nie ma najmniejszego sensu. Od niemowląt nie można oczekiwać szczerej wiary, której towarzyszy odwrócenie się od grzesznego stylu życia i poddania się nauce Jezusa Chrystusa. W związku z tym nie ma sensu chrzcić niemowlęta. Więc jeśli zostałeś ochrzczony, w cudzysłowie, jako niemowlę i to jest dla ciebie podstawą do tego, aby określać się jako chrześcijanin, chrześcijanka, to historia Szymona pokazuje, że taki chrzest nie daje żadnej podstawy aby móc określać się chrześcijaninem. Chrzest w ogóle nie daje podstawy do tego, żeby określać się chrześcijaninem. Najpierw trzeba szczerze uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i wyrazem tej wiary ma być chrzest. To jest właściwa kolejność. Jeszcze jedna lekcja dotyczy daru Boga. Łukasz mówi nam, czy też Piotr mówi nam, daru Boga nie można kupić. Dar, jak sama nazwa wskazuje, dar się otrzymuje. Duch Święty jest darem Boga dla wierzących. Nie można tego kupić. I możemy się zastanowić, co jeszcze jest darem Boga. Apostoł Paweł napisał w Efezjan 2, 8, 9, 10, 2, od 8 wersetu do 10, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Zbawienie jest darem Boga. Więc apostoł Paweł mówi nam, że tego zbawienia nie można kupić. Nie można go nabyć za pieniądze. Nie można na nie zapracować. Człowiek otrzymuje zbawienie w darze, za darmo, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości zbawienia, jak tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek dostaje za darmo, przez wiarę, z łaski. Dlatego jeśli ktoś mówi, że wpłynie na czyjeś zbawienie, na to, że jakaś żywa lub zmarła osoba znajdzie się po śmierci w niebie, w chwale razem z Ojcem, razem z Chrystusem, w zamian za pieniądze, albo w zamian za coś innego, w zamian za wykupienie jakiejś usługi religijnej, to taki ktoś jest zwykłym po prostu oszustem, naciągaczem. Szymonem, można powiedzieć. Taka osoba nie ma nic wspólnego z Bogiem. Taka osoba po prostu we wstrętny, obrzydliwy sposób wykorzystuje, można powiedzieć, pewną naiwność i łatwowierność ludzi. Boże dary są za darmo. Dlaczego? Ponieważ Chrystus za nie zapłacił. Chrystus zapłacił za nie swoim doskonałym życiem. Chrystus zapłacił za te dary swoim doskonałym posłuszeństwem Ojcu. Chrystus zapłacił za te dary, kiedy wziął na siebie nasze winy i kiedy został przybity do krzyża. Chrystus zapłacił za nie, kiedy oddał swoje życie za nas. A ponieważ Chrystus za nie zapłacił, kiedy oddał za nas swoje życie, to może je dać komu zechce, za darmo. I Chrystus je daje za darmo każdemu, kto w Niego wierzy, każdemu, kto stanie się Jego uczniem. Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Jeśli pragniesz, to przyjdź do Jezusa i pij. Bierz za darmo. Chrystus wzywa każdego pragnącego. Przyjdź i pij. Jeśli pragniesz, przyjdź i pij. Uwierz w Jezusa, a otrzymasz zbawienie. Otrzymasz też Ducha Świętego, który jest częścią tego wspaniałego zbawienia. Za darmo. Za darmo. To jest istota chrześcijaństwa. Chrystus daje za darmo swojego Syna, a wraz z Nim wszystko inne. Wystarczy uwierzyć. Wystarczy poddać się Jezusowi. Oddać swoje życie w Jego ręce i otrzymujesz to wszystko, co Chrystus ma. To wszystko, co należy do Chrystusa, stanie się wtedy Twoje. Życie wieczne. stanie się Bożym dzieckiem, przebaczenie grzechów, uwolnienie z lęku przed śmiercią, uwolnienie z niewoli grzechu. Wszystko to, co się składa na zbawienie, stanie się Twoje. Jeżeli Chrystus będzie Twój, to wszystko, co należy do Chrystusa, też stanie się Twoim udziałem. Za darmo. Za darmo. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za te różne lekcje, które wynikają z tego przykładu negatywnego, jaki znajdujemy w Szymonie. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty ostrzegasz nas, żebyśmy byli osobami, którzy szczerze wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Ty pokazujesz nam, że taka wiara, która nie jest szczera, dla której Jezus jest tylko środkiem, narzędziem pewnym, a nie celem, jest wiarą nieszczerą, fałszywą. Ojcze, pokazuj nam, czy nasza wiara jest szczera. Pokazuj nam, co dla nas jest najważniejsze w życiu, czy Chrystus, czy mamy jakieś inne cele, ważniejsze od Niego. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyś dotykał naszych serc i obnażał je, tak żebyśmy mogli widzieć właśnie, co dla nas jest najważniejsze. Czy wierzymy w Jezusa i może nawet daliśmy się ochrzcić po to, żeby coś innego zyskać. Czy też może zrobiliśmy to, ponieważ chcemy być poddani Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. Ojcze, też chroń nas od ludzi, którzy chcą z pobożności czerpać zyski. Chroń nas przed ludźmi, którzy Twój dar próbują sprzedawać za pieniądze i którzy próbują wmawiać ludziom, że jeżeli w jakiś sposób nie zapłacą, to nic nie będą mieć, nie będą uczestniczyć w zbawieniu. Panie, chroń nas od tego oszustwa, od tego kłamstwa i pokazuj, co jest prawdą, że zbawienie jest za darmo, że zbawienie jest z łaski. Ojcze, Ty dałeś swojego Syna, a wraz z Nim dałeś wszystko. Dałeś zbawienie. I Ojcze, niech każdy z nas na tym miejscu będzie uczestnikiem tego zbawienia. Niech to zbawienie będzie dla nas cenne w naszych oczach, ponieważ Chrystus będzie dla nas kimś cennym, najważniejszym, najwartościowszym, najbardziej wartościową osobą w naszym życiu. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś dotykał naszych serc i wzbudzał wiarę w naszych sercach i żeby ta wiara mogła rodzić owoce nawrócenia, owoce opamiętania i żeby to było widoczne dla każdego z nas. Amen.